Witajcie ponownie, witajcie po przerwie na łamach Radia UWM FM. Wojciech Gotkiewicz, tym razem niestety solo. No, rozmawiamy cały czas o tych właśnie problemach związanych z przekształceniami środowiska, z zanikaniem pewnych gatunków, z zanikaniem pewnych siedlisk. Jest to problem, który może nie jest widoczny tak na co dzień. Czyli jeżeli wychodzimy sobie gdzieś tam na spacer, no Olsztyn, tak jak wielokrotnie już podkreślałem, jest miastem specyficznym. My żyjemy w tej przyrodzie, ale nie zauważamy pewnych takich, mam wrażenie, szczególików, tylko tak naprawdę wszystko składa się ze szczególików. Czyli jeżeli coś nam wypada ze środowiska, coś nam wypada z przyrody, to potem zaczyna się już taka lawina. Mówiłem o cietrzewiu, czyli gatunku, który właśnie no, jest w Polsce skrajnie zagrożony, mimo że na świecie nie jest to gatunek specjalnie zagrożony. Nasza polska specyfika spowodowała intensyfikację rolnictwa i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest jedyny gatunek, z którym mamy problem lub którego już prawdopodobnie nasze kolejne generacje, następne generacje nie będą mogły zobaczyć. Takim kiedyś sztandarowym gatunkiem licznie występującym między innymi w Wielkopolsce, w Małopolsce był drób, nazywany polskim strusiem. No w tej chwili jedyne co mogę polecić to po prostu wygooglować sobie tego ptaka, zobaczycie rzeczywiście takiego małego strusia. Jeszcze w latach 70. fotografował go Włodzimierz Puchalski, nestor polskiej fotografii przyrodniczej, o którym zresztą będziemy chcieli rozmawiać w jednej z kolejnych audycji. W tej chwili dropia w Polsce nie ma. To jest gatunek, który czasami zalatuje. Zdarzają się zdjęcia pojedynczych osobników spotykanych gdzieś tam właśnie w małopolskim, zachodniopomorskim. Natomiast i znowu, te zmiany, które nastąpiły w krajobrazie rolniczym, bo to jest typowy ptak krajobrazu rolniczego, spowodowały, że ten ptak zginął. Były co prawda próby restytucji tego gatunku, no między innymi w ośrodku w Czempiniu pod Poznaniem, no nie udało się. Nie udało się zresztą z bardzo przedziwnej przyczyny, dlatego że no pojawił się jakiś wandal, który te dropie sprowadzone gdzieś tam z Węgier zamordował. Kolejnym przykładem jest chociażby norka europejska. Gatunek, który w Polsce uważany jest za gatunek wymarły, występuje jeszcze gdzieś sporadycznie na terenie Francji. W Polsce go nie ma. Często mówi się, że powodem zniknięcia norki europejskiej była, czy jest norka amerykańska, czyli wizon amerykański, bo taka jest prawidłowa nazwa tego gatunku. No niestety to też nie jest prawdą, dlatego że w momencie, kiedy norka amerykańska rozpanoszyła się na terenie Polski, norki europejskiej już po prostu nie było. Czyli tak jak powiedziałem na wstępie, mamy ten problem. Coraz więcej gatunków to są gatunki po prostu zagrożone lub gatunki, które po prostu zniknęły. Popatrzmy sobie na ptaki szponiaste. Mamy przepięknego przedstawiciela ptaków szponiastych, czyli rybołowa. W tej chwili szacuje się, że w Polsce występuje około 30 par. To jest gatunek, który jest między innymi mordowany, bo nie znam innego słowa i nie potrafię powiedzieć, że po prostu odstrzeliwany. Nie, on jest mordowany na terenach przede wszystkim tam, gdzie występują stawy rybne, gdzie występują jeziora zarybiane przez różnego rodzaju, no nazwę to ogólnie instytucje. I znowu, to też jest gatunek, który w skali Europy nie jest gatunkiem specjalnie zagrożonym. Natomiast u nas rzeczywiście jest. Kolejny gatunek, orlik grubodzioby. Populację krajową szacuje się na jakieś 20 par, czyli policzmy to sobie dokładnie. 20 par, czy 40 osobników. 40, przepraszam za kolokwialne określenie, sztuk. Czy teraz możemy sobie wyobrazić, jaka jest szansa przetrwania tego gatunku, skoro jest ich po prostu tak bardzo, bardzo mało. Generalnie no, trzeba powiedzieć, że no, musimy coś z tym zrobić, tylko co? W niektórych przypadkach te przekształcenia środowiska rzeczywiście no, mają taki dosyć istotny wpływ na to, co się dzieje z polską przyrodą. Bo w przypadku cietrzewia, to jest chociażby, tak jak już mówiłem wcześniej, intensyfikacja rolnictwa. Ale nie tylko, właśnie wprowadzanie gatunków inwazyjnych. No, w tej chwili możemy się cieszyć i niektórzy się cieszą, że pojawiły się w Polsce gatunki nowe. Mamy szopa pracza, mamy szakala złocistego, co prawda jeszcze nielicznego, tylko musimy pamiętać, że pojemność środowiska, że jego że te nisze ekologiczne, te miejsca, gdzie te gatunki mogą po prostu spokojnie funkcjonować, są ograniczone. To nie są już czasy, kiedy przyroda mogła sobie, i to znowu przeproszę za określenie, hulać tak jak chciała, bo wystarczy popatrzeć chociażby na to, co się dzieje tutaj u nas na Warmii, czy troszeczkę dalej na Mazurach. Monokultury, dostosowanie upraw do akurat obowiązującej koniunktury. Czyli powiedzmy dopłaty są w tym roku na przykład do soi, więc będziemy uprawiali soję. A to, że chociażby migrujące gęsi nie będą miały gdzie spędzić tego krótkiego okresu, kiedy przebywają właśnie u nas w Polsce, gdzie mogą, nie wiem, uzupełnić zapasy energii, w zasadzie nikt się tym nie interesuje. Ja tutaj się trochę uśmiecham, natomiast no proszę mi wierzyć, że ta sytuacja wymaga naprawdę konkretnych działań, konkretnych kroków, chociażby większego zaangażowania rolników w działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, ale to nigdy nie będzie tak, że ludzie po prostu sami zrozumieją, że trzeba poświęcić chociażby pewne znaczy może inaczej, zredukować niektóre działania, czy dostosować te działania do praw środowiska po to, żeby to środowisko mogło funkcjonować. Tu jest rola państwa, to jest rola instytucji powołanych do tego, żeby właśnie zajmować się środowiskiem. Ostatnio mówiło się bardzo dużo chociażby o łosiu. No, tak jak tydzień temu opowiadaliśmy o tym szczególnym zwierzęciu, szczególnym zwłaszcza z punktu widzenia Iwony, która, tak jak powiedziałem, jest zakochana w tym stworzeniu. Teraz w mediach przytoczyła się olbrzymia dyskusja na temat właśnie wycofania moratorium na odstrzał tego zwierzęcia. No i znowu, i mamy tutaj konflikt. Mamy z jednej strony leśników, którzy, ja doskonale rozumiem ten problem. Łoś to jest rzeczywiście z punktu widzenia Lasów Państwowych szkodnik. Ale czy tak mamy podchodzić do ochrony środowiska, czy mamy dzielić zwierzęta po prostu na te, które są, nie wiem, pożyteczne, bo możemy je pozyskać i mieć dziczyznę w sklepach, i na te, których nie możemy pozyskać, a jednocześnie zgryzą nam tam parę sosen czy parę innych drzewek. Czyli po pierwsze, edukacja, współpraca instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska, za ochronę przyrody i zrobienie wszystkiego, żeby ta świadomość przyrodnicza, nie będę używał słowa ekologiczna, żeby ta świadomość przyrodnicza, świadomość środowiskowa była coraz większa, dlatego że, no pamiętajmy, no, jest nas coraz więcej. Populacja nas, ludzi, no, wzrasta w stopniu z punktu widzenia środowiska zastraszającym i zajmujemy i wchodzimy w kolejne miejsca, które kiedyś zajmowały zwierzaki, a teraz my po prostu je anektujemy, dlatego że potrzebujemy miejsca do życia. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, kiedyś jak rozmawialiśmy o bobrach, to tam padło takie stwierdzenie, że bobry powodują pewnego rodzaju szkody, tylko my cały czas musimy pamiętać o takiej kwestii. To nie bobry weszły na nasze posesje, to nasze posesje powstały w miejscach, gdzie te zwierzaki po prostu sobie żyły. Niestety ze środowiskiem jest coraz gorzej. Praktycznie 1/3 lądów na całym świecie zajęta jest przez uprawy rolnicze. 75% wody pitnej, jak ktoś kiedyś powiedział, trzecia wojna światowa nie będzie o ropę, trzecia wojna światowa będzie o wodę, pochłania rolnictwo. Mamy olbrzymi problem, jeżeli chodzi o tereny mokradłowe. I to jest problem podwójnie złożony, ponieważ z jednej strony no, tracimy bardzo ważne ekosystemy, które są siedliskami niezwykle cennych roślin, jak również bardzo ważnych gatunków zwierząt, wliczając to ptaki. No właśnie ten wspomniany cietrzew. To jest typowy ptak właśnie mokradeł, torfowisk niskich. Ale z drugiej strony wysychające, zanikające mokradła zaczynają uwalniać węgiel. Czyli mamy problem z dwutlenkiem węgla, mamy problem z jednym z dwóch podstawowych gazów cieplarnianych. Ale to może po przerwie.